Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Michał Słowacian, dzień dobry. Dziś w audycji m.in. o propozycji podniesienia minimalnego wynagrodzenia, o społeczno-gospodarczych pytaniach referendalnych proponowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę, planowanych zmianach w podatkach i trwającym proteście pracowników budżetówki. Witam gości. Andrzej Arndt, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych.
Dzień dobry.
Profesor Mirosław Gajza, ekonomista z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Harald Matuszewski, przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ.
Dzień dobry.
I Leszek Walczak, przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego Solidarności.
Witam serdecznie.
Rząd proponuje podniesienie minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku do 2220 zł, a stawki godzinowej do 14,50 zł. To nieco ponad minimum, jakie wymaga ustawa. W tym roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł, stawka godzinowa 13,70 zł. No i zacznijmy od oceny rządowej propozycji. Solidarności to się nie podoba.
No tak, no przez cały czas dążymy do tego, żeby ten projekt nasz obywatelski, który jasno wskazywał, że płaca minimalna osiąga próg 50% wynagrodzenia, więc jest to cały czas aktualne, to po pierwsze. Po drugie, w naszym tym projekcie było, że jeżeli PKB wzrasta, to ta płaca również wzrasta. Jeżeli PKB akurat nie wzrasta, czyli jest, można powiedzieć, sytuacja kryzysowa, no to jest konstans, tak? I to jest jakby dla mnie i dla naszego związku proste, jasne przeliczenie. Dziś na przykład propozycja rządowa, która jest uwstecznieniem wcześniejszej propozycji Ministerstwa Pracy, no powoduje, że ta przepaść jest jednak coraz większa. Nie jest to dobra prognoza na przyszłość, dlatego że jeśli chodzi o płacę minimalną, to w krajach Unii Europejskiej jesteśmy prawie tam na szarym końcu. No, nie można jakby konkurować, jeśli chodzi, mówimy o pracę, jeżeli chodzi o pracownika z krajami Unii Europejskiej. No to za te pieniądze właściwie będziemy ściągać ludzi ze wschodu, którzy będą chętnie tu przyjeżdżać, bo dla nich akurat jest to duży zysk. A my co będziemy z naszymi pracownikami robić? Dzisiaj mówimy o bezrobociu, że akurat jest na bardzo minimalnej stopie, natomiast znowu brakuje rąk do pracy i okazuje się, że pracodawcy szukają pracowników, ale uwaga, szukają za płacę minimalną. Nie oszukujmy się, tylko wysoko wykwalifikowani specjaliści mają szansę na to, żeby dostać lepsze wynagrodzenie, bo trzeba ich, prawda, uszanować.
Państwo, Solidarność proponują podniesienie płacy minimalnej do co najmniej 2278 zł i 50 groszy. OPZZ idzie dalej. Państwo chcą podwyżki do 2383 zł. Dlaczego akurat do takiej kwoty?
Ja myślę, że nie jest to wyliczone, że średniego dochodu krajowego i my cały czas tutaj optujemy. Myślę, że kolega Walczak tu wcześniej powiedział, ale centrale związkowe mają podobny jakby stosunek do płacy minimalnej. Jedno trzeba dodać, dlaczego tak bardzo walczymy, bo my walczymy o bardzo dużą grupę osób zatrudnionych. Przecież dzisiaj 60% zatrudnionych to jest płaca minimalna. Więc proszę zwrócić uwagę, jak to się przekłada na stopień, że tak powiem, bogactwa za płacy za pracę. A ceny przecież mamy europejskie, zdajemy sobie sprawę, że musimy technologicznie, wydajnością i tak dalej ścigać i tutaj PKB też jest coraz lepsze, ale no niestety z płacą minimalną mamy olbrzymie problemy i stąd taki nacisk, bo my należymy do grupy tych państw, że tak powiem, jakby od końca w Unii Europejskiej. Myślę, że nikogo nie powinno dziwić to, że domagamy się przynajmniej 50% średniego dochodu w gospodarce narodowej. I uważam, że zdaję sobie sprawę, że my pracodawcy oczywiście, dla nich to jest koszt, no ale koszty pracy to trzeba oczywiście dyskutować. Rząd tutaj nad kosztami pracy niewiele chce zrobić i tu rozumiemy pracodawców, ale trzeba dyskutować o płacy minimalnej.
Jednocześnie dyskutować
oczywiście o płacy minimalnej i o kosztach pracy, żeby to obciążenie
Ant, Forum Związków Zawodowych. Jak pan ocenia tę rządową propozycję? Ona trafia w punkt, czy jest za niska?
Oczywiście, że jest za niska. Mamy przykład innych krajów Unii Europejskiej, gdzie właśnie minimalna praca to jest 50% średniej płacy. I to jest jakiś przelicznik na poszczególne lata, żeby nie powstały jakieś zaległości. U nas powstały pewne zaległości i te zaległości chcemy teraz w jakiś sposób jako związki nadganiać. Tym bardziej, że rząd w tej chwili cały czas mówi, że mają duży wzrost w rozwoju. Jest dużo środków finansowych. W związku z czym jest ten pewien moment, gdzie można jako związki zawodowe oczekiwać tego, żeby również dogonić, a potem systematycznie, tak jak w innych krajach to jest, te 50% utrzymywać, jeśli chodzi o średnią krajową. Mamy wzrost wynagrodzeń też w tej chwili i za chwilę, jeżeli tutaj tego kroku nie podejmiemy, nie utrzymamy tego, to znowu stworzy się luka i będziemy, tak jak tu kolega Leszek powiedział, na szarym końcu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o minimalne wynagrodzenie.
Panie profesorze, no oczekiwania są jasno określone, należy dążyć do połowy średniej krajowej. Rząd mówi podwyżka o 120 zł, jak rozumiem, na więcej nas nie stać, bo minister finansów zablokował nawet to, co proponowała pierwotnie minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Ta propozycja rządowa jest wystarczająca, za niska, za wysoka, realistyczna. Jak pan to ocenia?
To jest problem wielopłaszczyznowy, bo rozpatrywanie samego wynagrodzenia minimalnego w relacji do poszczególnych regionów, zawodów, grup, branż jest bardzo trudne, bo my mamy jednolitą stawkę, a zróżnicowanie płacowe według regionów jest, można powiedzieć, kosmiczne. Mamy mazowieckie, gdzie mamy średnią płacę 5 tysięcy ponad, ale mamy też kujawsko-pomorskie, gdzie ta średnia płaca wynosi jeszcze 400 i wtedy te 50%, moi panowie, to 3-400 to jest 1700, jakby nie było. A więc to może nie zaszkodzi bezpośrednio takim województwom jak mazowieckiemu, dolnośląskiemu czy pomorskiemu, gdzie wynagrodzenia są bardzo wysokie i ta płaca średnia mniej więcej tam dochodzi do 600-800, czyli te 50%, o których mówicie, to 2300-2400, a więc blisko, coraz bliżej. No a co ma powiedzieć Ściana Wschodnia i nasze województwo? Tak? Jak mają zachować się pracodawcy? Jak poszukać tutaj sensownego kompromisu? Bo tutaj chodzi o kompromis między interesem pracodawców i pracobiorców. I tu się rodzi ogromny problem. Z drugiej strony mamy bardzo dużo absolwentów, którzy nie posiadają kwalifikacji zawodowych. Panowie znacie przykład niemiecki, że tam do 2018 roku warunkowano w ogóle płacę minimalną od 2015, bo 3 lata tylko to działało, właśnie tym, czy się posiada kwalifikacje zawodowe. Jeżeli nie, niedostosowane do wykonywanego tu zawodu, w miejscu pracy, nie ma wynagrodzenia minimalnego. A więc trzeba byłoby pomyśleć jednak o różnicowaniu. Dobrym przykładem są kraje nordyckie. Tutaj Dania, Szwecja, Finlandia. A więc porozumienia branżowe. To by rozwiązały w naszym przypadku. Mamy informatyków, a z drugiej strony mamy drobny handel. Sami dobrze wiecie, ile zarabiają pracownicy małych sklepów, małych naszych miast, osad. To wynagrodzenia, one na pewno nie są w rzędu 2300-2400 miesięcznie, a zdecydowanie mniej. Zatrudnia się na pół etatu, na cząstki etatu, albo...
No właśnie, organizacje, panie profesorze, organizacje pracodawców, tak, na przykład Business Center Club, mówi, że wzrost płacy już wyprzedza wzrost produktywności, co stanowi problem dla firm, no bo rosną koszty, a nie rośnie wydajność, jak rozumiem, no to jest problem.
Na poziomie małych firm, tego mikrobiznesu, ta wydajność wcale nie rośnie. One nadal są gdzieś na tym poziomie 2005-2004 roku. Jeśli tam patrzymy na produktywność, efektywność i te inne miary i ciągną naszą gospodarkę duże firmy, firmy tak zwane topowe, one nadciągają ten poziom efektywności i dają złudzenie, że można sobie pozwolić na komfort płacy minimalnej dla wszystkich, o wiele wyższy. Ja tutaj bym przestrzegał, no prowadzę takie badania i ja widzę duży dysonans między jednym a drugim światem, światem małym, a tym dużym, korporacyjnym. A więc trzeba byłoby trochę umiaru również z państwa strony, aby jednak też widzieć całe obszary no, biedy, bardzo niskich płac, pauperyzacji naszego społeczeństwa.
Pracodawcy mówią, zbyt szybkie podnoszenie płacy minimalnej wypycha pracowników do szarej strefy, szczególnie w regionach no właśnie mniej rozwiniętych. Leszek Walczak, to pytanie do pana. To nie są argumenty, które należałoby brać pod uwagę w tej walce?
Wszystkie argumenty bierzemy pod uwagę. Natomiast rozwiązanie, które zaproponowaliśmy, rozwiązanie systemowe dotyczące ustalania płacy minimalnej jako projekt obywatelski, w ogóle nie został jakby rozpatrywany. Więc pochylmy się na tym, co już jest przygotowywane i wtedy akurat będziemy mogli mówić to, o czym mówił pan profesor, żebyśmy mogli akurat wrócić do rozwiązań branżowych, czyli negocjacji układów zbiorowych, tylko z drugiej strony, panie profesorze, pracodawcy tego nie chcą. Nie ma woli, żeby praktycznie oni byli dla nas partnerami. Ja od dłuższego czasu obserwuję to, co się dzieje w Radzie Dialogu, wcześniej Trójstronnej Komisji. Tam nie ma takiej woli. Oni praktycznie nie chcą tego, dlatego że wiedzą, że wówczas musieliby być tymi, którzy akurat jak są partnerami, podpisują umowę, ją realizować. A dzisiaj łatwiej jest właściwie powiedzieć i opowiadać, że nie ma, mała wydajność, mała produktywność, jest problem, jest duża konkurencja.
Ale to są też fakty.
Balansowanie na tym.
Nie, czy nie?
Nie do końca. Nie do końca. Ja powiem tak, że akurat my żeśmy też przeprowadzili w 2016 roku badania dotyczące wydajności pracy i okazało się, że ona jest jedna z wyższych w kraju. Znaczy w Europie. Nasi pracownicy rzeczywiście pracują zdecydowanie lepiej, wydajniej niż inni. Więc proszę, wszystko to zależy też, kto przeprowadza badanie, na czym się skupia, jak będzie akurat, jakie bierze. To jest tak, wszystko tak, jak zawsze powtarzam, akurat w statystyce. Natomiast jeżeli akurat produkt krajowy brutto w ostatniej dekadzie wzrastał prawie 67 czy 70%, a płaca wzrasta na poziomie, nie wiem, 30-40%, to nie jest to normalne w gospodarce. Bo to nie są mechanizmy, które powinny być regulowane. One wynikają same z siebie. Jeżeli produkt krajowy brutto wzrasta, powinno automatycznie to wzrastać. I tutaj nie ma dyskusji. To, że akurat inne mechanizmy zawodzą, to nie jest wina pracowników i to nie jest wina akurat związków zawodowych. To jest wina tych decydentów, którzy takie prawo stanowią i tych, którzy akurat są pracodawcami, którzy umiejętnie wykorzystują to.
Za chwilę pozostanie panowie związkowcy, ale jeszcze pan profesor, pracownicy faktycznie w pana ocenie są na tyle wydajni, że ich praca uzasadnia, ich wydajność uzasadnia wysoki wzrost płacy minimalnej?
To znaczy, tak jak mówiłem, zależy w którym miejscu jesteśmy. Sama nakładochłonność, czyli ta czasochłonność, pracochłonność jest bardzo wysoka. Tutaj pan ma rację. Oczywiście pracujemy bardzo długo, ale nie tak wydajnie, dlatego że ta robocza godzina nie przynosi takiego efektu. Generalnie w małych i w średnich firmach on jest niższy. I jeszcze jedna uwaga. Ja was rozumiem, jeśli
ja
chodzi...
Tylko pan profesor wie dlaczego? Dlatego, że czasami jest tak, że jest zła organizacja pracy.
Tak, tak, to chciałem też powiedzieć. Mhm. Ale odnosząc się do waszego tutaj, waszego stanowiska, no raczej jednolitego, ja się nie dziwię, bo dyktatura neoliberalna przez te 20 kilka lat po prostu spowodowała takie wynaturzenia.
Mhm.
Faktycznie one są ogromne, bo ten udział płac w PKB rzeczywiście jest niski, a teraz wszyscy mamy problem, co z tym bigosem zrobić po prostu, w jakim tempie teraz to nadrobić, jak rozłożyć pewien kalendarz dochodzenia do tej płacy godnej, zapisanej w Konstytucji. Każdy ma prawo do godziwego wynagrodzenia, do godnych warunków pracy i życia. A więc jak to rozłożyć w kalendarzu? I wy powinniście położyć nacisk, żeby to kalendarium wynegocjować i tego przestrzegać. Trzymać się tego jak żelaznego prawa.
Wyższa podwyżka.
To byłaby chyba
w ocenie pracodawców wyższa podwyżka skutkowałaby znacznym wzrostem wydatków publicznych, które są obliczane na jego podstawie. Harald Matuszewski, to nie jest zagrożenie?
No pewnie zależy kto i jak do tego podchodzi. Jeżeli strona rządowa to tak wylicza, oczywiście, że jest to zagrożenie dla budżetu. Można powiedzieć, że za ostatnich rządów PiS ta formuła tak socjalna została dość mocno rozbudowana, bo budżet jakby mocno się trzyma. Trzeba pamiętać o tym, że no, gro tych środków oczywiście połyka 500+, wcześniejsze emerytury, co tam jeszcze, renty socjalne i tak dalej. To rzeczy oczywiste, no, jakby potrzebne, ale czy one są wyważone w stosunku do dochodu budżetu, to trudno powiedzieć. Jedni dzisiaj mówią, że kondycja budżetu jest znakomita, inni ekonomiści mówią, że nie daj Boże kryzys światowy, no to żadnych rezerw nie mamy i nasza gospodarka leży. I tu trzeba o tym wszystkim dyskutować. Uważamy, że chcę tu podkreślić jakby dialog. No, ten dialog, rząd ucieka od dialogu. I rząd powinien być tym, który wymusza i na stronie pracodawców, i na związkach zawodowych uczciwy, realny dialog. I tego nam ciągle w Polsce brakuje. To, o czym mówił pan profesor, to, o czym mówił tutaj kolega Walczak, to są nasze punkty widzenia i one są uzasadnione. Ale to trzeba dyskutować, z tego trzeba wyciągać wnioski, a nie nad tym wszystkim przebija się pewna koncepcja polityczna oderwana od realiów ekonomicznych. I stąd dzisiaj mamy ten problem, jaki mamy.
Pierwotnie resort rodziny, pracy i polityki społecznej zaproponował, aby płaca minimalna w przyszłym roku wzrosła do 2250 zł, ale nie zgodziła się na to minister finansów Andrzej Arndt. No, jak rozumiem, budżetu nie stać na więcej. To państwa nie przekonuje?
Myślę, że nie, ponieważ my jako związkowcy patrzymy w praktyce, jak to wygląda. I proszę zwrócić uwagę, większość pracodawców ze względu na brak rąk do pracy podnosi pensje pracownikom, aby ich utrzymać. I czy dzisiaj państwo słyszeliście, żeby grupowo gdzieś zakłady pracy z tego powodu były likwidowane albo któryś z pracodawców dopłacał do tego interesu? Nie. Jest możliwość, pracodawcy mogą podnosić pensje, żeby tych pracowników utrzymać. I przykład...
Ale pewnie tak jakieś granice są.
Pewnie, że są granice, ale
zawsze są
proszę zwrócić uwagę, że przy tych obawach takich również tworzą się pewne plusy. W 2008 roku mieliśmy sytuację, gdzie najbardziej podniesiono płacę minimalną, bo prawie o 20%. I oczywiście był wielki problem i obawy ze strony pracodawców, że to gdzieś pęknie. Okazało się nieprawdą. No, w tym momencie spadło bezrobocie.
Nic się nie stało.
Tak jest, nic się nie stało. Dalej firmy funkcjonują. I dzisiaj my również to obserwujemy, że pracodawcy, już większość, podnosi pensję ponad minimalną, aby utrzymać tych pracowników, i funkcjonują firmy. Ja współczuję tym pracodawcom rzeczywiście, bo czasami kontrakty pozawierane długoletnie powodują, że pracodawcy muszą te kontrakty weryfikować, jakieś dodatkowe umowy zawierać, no ale tak to wszystko funkcjonuje dzisiaj.
Wzrost płacy minimalnej będzie dyskutowany w czasie posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Zobaczymy, czy uda się wynegocjować kompromis. Zmienimy temat. Prezydent Andrzej Duda zaprezentował projekt pytań referendalnych. Dwa z nich dotyczą szeroko rozumianych kwestii społeczno-gospodarczych, dlatego zatrzymałem się przy nich na chwilę. Chodzi o pytanie, czy jest pani pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych, takich jak świadczenie 500+. I drugie pytanie, czy jest pani pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60 roku życia, a dla mężczyzn od 65 roku życia? Panie profesorze, jak pan ocenia te pytania?
No, są dość wątpliwe w ogóle tak stawiane pytania w referendum, dlatego że przecież trzeba brać pod uwagę właśnie sytuację finansów państwa, nieciągłość pewnych procesów, która może nie gwarantować właśnie utrzymania tego programu 500+, w tym oczywiście kształcie, jaki on jest. Według mnie on jest cały czas nieprawidłowy, dlatego że nie różnicuje tego dodatku względem dochodów na przykład na jednego tutaj członka rodziny. I tak dalej, nie kieruje tego na wydatki celowe, a tak powinien, według mojej oceny. Z drugiej strony wpisywanie usztywnia stronę wydatkową, a my przecież dzisiaj, w 2017 roku, dzisiaj, znaczy tak wiem, jak się zakończył, mamy jeden z większych deficytów strukturalnych w krajach Unii Europejskiej, czyli w warunkach wzrostu gospodarczego, jednak jest ten deficyt i o dużym udziale tego strukturalnego, który świadczy o niedostosowaniu wydatków do dochodów. Jeśli są niedostosowane, to trzeba tak kroić te wydatki, aby dostosować albo zmieniać system podatkowy, a te zmiany naruszają, no powiedzmy, w sposób ewidentny interes pewnych grup nacisku i to może zmienić układ sił na scenie politycznej, a więc tego się wszyscy boją, a jednak działać trzeba już teraz, bo przecież nie mamy gwarancji, że ten wzrost gospodarczy 4% zostanie utrzymany w przyszłych latach, a co zrobimy, jeśli dojdzie do kryzysu, do depresji i trzeba będzie wycofywać się z innych programów i wtedy oczywiście pozostawiamy to, co jest zapisane w Konstytucji, a szukamy oszczędności w wydatkach również istotnych, ważnych.
Czyli jeśli rozumiem, to
w zakresie przedobronności, tak,
to szkolnictwa. Trochę niebezpieczne zapisywanie.
Jest niebezpieczne.
Andrzej Arndt, te zapisy, te pytania powinny znaleźć się, znaczy te zapisy w konsekwencji tych pytań powinny znaleźć się w Konstytucji.
Jest dokumentem, który na którym opiera się całe funkcjonowanie państwa, w tym również zapisy powinny być jak najbardziej trwałe. Co do większości pytań, tutaj
mówimy,
myślę, że nie powinniśmy
mieć. Teraz, natomiast o tych dwóch.
Te dwa pytania oczywiście kompletnie to wypaczają obraz. To powinno być ujęte w ustawach, to co pan profesor powiedział, gdzie w każdej chwili, w każdej sytuacji gospodarczej można te zapisy zmienić. Natomiast konstytucja już jest twardym dokumentem i nie wyobrażam sobie, przecież w Stanach Zjednoczonych konstytucja jest od 1850 któregoś roku. Tak twarde zapisy. A u nas konstytucja będzie, co rząd za chwilę będzie zmieniana. No takiej sytuacji być nie może i uważam te pytania za naprawdę bezzasadne, żeby ująć to do referendum. Poza tym 15 pytań również to jest bardzo duża ilość pytań. To powinno być skrócone do 7-8 maksymalnie pytań konkretnych.
Pojawiają się wątpliwości, czy należy zapisać ochronę różnego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w przyszłości, że taki stan rzeczy powinien być przejściowy, bo ma związek z przemianami społecznymi, ale dokładnie. Docelowo należałoby, jak rozumiem, dążyć do równania tego wieku. Harald Matuszewski, te pytania się panu podobają? Te zapisy powinny być w konstytucji?
Inaczej, no. Ktoś, kto buduje jakby fundamenty prawne państwa, to one muszą być trwałe i przewidywać, że tak powiem, sytuację na wiele dziesiątków lat. I w konstytucji nie mogą być zapisane pewne elementy wynikające z bieżącej polityki gospodarczej. Bo ci, którzy konstruowali te pytania, jakby nie rozumieją, co to jest konstytucja. To ja taki zarzut stawiam, bo uważam, że w konstytucji powinny być zapisy fundamentalne, podstawowe, natomiast wpisywanie 500+, czy wpisywanie, ja jestem za tym, żeby to było stabilne, ale co będzie, jeżeli powiedziałem, gdyby nastąpił kryzys światowy, co my wtedy zrobimy? Zabieramy się za konstytucję, albo może nie zdążymy, będzie łamać konstytucję, bo my pewnie do tego bylibyśmy zmuszeni, bo cała procedura zmiany konstytucji, to trzeba byłoby łamać. Do tego dopuścić nie można. Uważam, ci, którzy zaprojektowali te pytania, to oni bardziej tutaj celują, znaczy powodują grę polityczną, aniżeli rozwiązanie systemowe dla Polaków na wiele, wiele lat do przodu. Konstytucja oczywiście jest, mamy ją już od 97 roku, można zastanawiać się, co zapisać, kto ma większe prawa, organy, jakie instytucje państwa, ale to powinno być stabilne, powinno wynikać z praktyk. A poza tym dodam jeszcze jedną rzecz, że ci, którzy łamią konstytucję, moim zdaniem nie mają prawa do wnioskowania o zmiany konstytucji.
A przeciwna strona powie, że nikt konstytucji nie łamie. Leszek Walczek, Solidarność. Ja walczyła o to, tak, żeby obniżyć wiek emerytalny i taka gwarancja w konstytucji powinna się znaleźć?
Znaczy, po pierwsze, pytanie do konstytucji powinno być, czy mały to być prezydencki system zarządzania, parlamentarny, żeby praktycznie wiedzieć, jakie są te elementarne rzeczy. To jest akurat zasada. Jeśli wiemy, że akurat takich pytań nie ma, natomiast...
Mówimy teraz o tych dwóch, które dotyczą jakby tematu audycji.
Jeśli mówimy o pytaniu dotyczącym emerytur, to wiąże się z pewnym systemem jednak dotyczący ubezpieczeń społecznych, tak? U nas dzisiaj jest tak, on jest demolowany w każdej, przez każdą akurat ekipę rządową. Nie ma stabilności i jeżeli akurat dzisiaj mamy przygotowane znowu PPK, czyli te państwowe programy kapitałowe dla przyszłych emerytów, znowu będą zabierać nam pieniądze, odkładać, w cudzysłowie mówię, bo może się okazać, tak jak w poprzednim OFE, że nam, prawda, odłożyli. Ja miałem umowę w cudzysłowie też, ale może i wprost.
Ale to, panie przewodniczący, do meritum, bo państwo walczyliście o to, żeby obniżyć wiek emerytalny.
Ja mówię o tym meritum.
Powinna być ta gwarancja w konstytucji?
To jest pytanie dotyczące systemu, a wiek emerytalny jest jednym systemem ubezpieczeń społecznych. Tak jest. Jeżeli akurat mówimy o tym, żeby go wpisać w konstytucję, to ja jestem za tym, żeby go wpisać. Nawet jeżeli
czyli
chodzi o wiek emerytalny,
tak jak jest to sformułowane.
Nawet jeżeli chodzi o wiek emerytalny, żeby nie manipulowali akurat każdy rząd, który przychodzi, żeby nie manipulował akurat społeczeństwem i nie dobierał sobie.
Bo ja co powiem, w sytuacji ja demograficznej na przykład, czy budżetowej, właśnie, trzeba podnosić wiek emerytalny?
Na pytanie podnoszenia wieku emerytalnego, kiedy była ta duża debata, to nikt merytorycznie na temat debaty dotyczącej podniesienia wieku nie dyskutował. 67, pytanie moje było do premiera Donalda Tuska na tej stronie komisji, dlaczego 67, a nie 70? Nie ma odpowiedzi merytorycznej, dlaczego 67? Odpowiedź była taka, no bo takie przyjęliśmy ustalenia. No, Tak się nie rozmawia ze społeczeństwem.
Okej, ale co w sytuacji, kiedy w konstytucji będzie gwarancja na przykład prawa do emerytury dla kobiet od 60 roku życia, ale sytuacja demograficzna, budżetowa no, będzie wymagała, że to się wszystko będzie rozpadać.
W moim przekonaniu, jeżeli akurat zrobi się system ubezpieczeń, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Ubezpieczenia Społeczne dotyczące naszych przyszłych emerytur stabilny, nie będzie żadnego problemu. Mamy wszystkie kraje, które akurat mają stabilny system ubezpieczeń społecznych i tam akurat jest to realizowane. To jest tylko i wyłącznie konsekwencja i zapisanie to daje jakby też stabilność dla naszych obywateli, że będą wiedzieli spokojnie, że nic się nie zmieni. Ja miałem zapisane w karcie nauczyciela, że po 30 latach bez względu na wiek pójdę na emeryturę i co się stało. I zabrali to. Nawet jeżeli mówimy, że w Konstytucji jest zapisane, że prawo nie działa wstecz i zadziałało wstecz. Mamy artykuł 20, społeczna gospodarka rynkowa. Gdzie ona jest realizowana? Przecież ten artykuł jest notorycznie łamany. Więc moje pytanie zawsze brzmi, jeżeli mamy konstytucję, to starajmy się ją przestrzegać. I wpiszmy takie zasady, które będą rzeczywiście dawały obywatelowi stabilność. Żeby politycy nie starali się akurat poprzez swoje własne widzimisię i grę polityczną akurat zmieniać naszych długoletnich systemów ubezpieczeń, czy nawet i warunków prawa.
To są na razie propozycje. Zobaczymy, jaki będzie finalny efekt pytań. Jak słyszeliśmy, zdania są podzielone. Teraz chwila przerwy. Po piosence porozmawiamy m.in. o planowanych zmianach w podatkach. Zostańcie Państwo z nami.
Miliony myśli, setki mrugnięć, krótki sen. I w końcu budzę się, przez moje okno do pokoju wpada deszcz. To nie obchodzi mnie, bo naprawdę nie chce mi się nic. I na razie nie przeszkadzaj mi, bo naprawdę nie chce mi się nic. Po prostu leżę i znów zaparzę kawę rano. Resztki snu zjem na śniadanie. Czysta karta dnia, w niej zapiszę to, co chcę. Znów zaparzę kawę rano. Resztki snu zjem na śniadanie. Czysta karta dnia, w niej zapiszę to, co chcę. Miliony planów, setki marzeń itp. I drugie tyle planów B. Prognozy nierealne i fantazje te, co i tak nie spełnią się, bo naprawdę nie chce mi się nic. I na razie nie przeszkadzaj mi, bo naprawdę nie chce mi się nic. Po prostu leżę i znów zaparzę kawę rano. Reszki snu zjem na śniadanie. Czysta karta dnia, w niej zapiszę to, co chcę. Znów zaparzę kawę rano, resztki snu zjem na śniadanie. Czysta karta dnia, w niej zapiszę to, co chcę. Co chcę. Co chcę. Gestów, setki kroków, nowy dzień, tysiące twarzy, co spotka mnie, i kilka mądrych, wiecznie gadających głów, i tony niepotrzebnych słów. Znów zaparzę kawę rano, resztki snu zjem na śniadanie. Czysta karta dnia, w niej zapiszę to, co chcę. Znów zaparzę kawę rano. Resztki snu zjem na śniadanie. Czysta karta dnia, w niej zapiszę to, co chcę. Znów zaparzę kawę rano. Resztki snu zjem na śniadanie. Czysta karta dnia, w niej zapiszę to, co chcę. Znów zaparzę kawę rano. Resztki snu zjem na śniadanie. Karta dnia, w niej zapiszę to, co chcę. Znów zaparzę kawę rano, resztki snu zjem na śniadanie. Czysta karta dnia, w niej zapiszę to, co chcę.
W Polskim Radiu PIK, regionalny punkt widzenia.
Minister finansów Teresa Czerwińska w wywiadzie dla Rzeczpospolitej zapowiedziała plan uproszczenia podatków. Najważniejsze zmiany mają dotyczyć likwidacji deklaracji VAT. Stawki VAT-u mają zostać ujednolicone. Niższy ma być także CIT dla małych spółek i ma wynieść 9%. Panie profesorze, jak pan ocenia te zapowiedzi Mirosław Gajza?
Zapowiedzi odnośnie podatku od wartości dodanej VAT uznaję za sensowne, dlatego że ujednolicenie stawek w dłuższej perspektywie, w ogóle wprowadzenie jednolitej stawki, tylko zachowanie przy eksporcie tej zerowej jest dobrym rozwiązaniem. Natomiast jeśli chodzi o podatek dochodowy, no to tutaj mam mieszane uczucia, dlatego że podatek CIT 9% dotyczyłby niewielu przedsiębiorstw, bo niewiele kwalifikuje się do tego przedziału dochodowego. I to jest taki efekt bardziej polityczny niż ekonomiczny. Ja bardziej chciałbym, aby zainteresować się tymi najmniejszymi firmami, małym i średnim sektorem, który rozlicza się z podatku zryczałtowanego, z podatku dochodowego do osób fizycznych, PIT, a on powinien być zdecydowanie niższy i bardziej przychylny dla tych, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, dla samozatrudnionych. Przecież my mamy 2 miliony ludzi, którzy prowadzą taką działalność, a więc nimi trzeba się zainteresować. Ile my mamy firm, które rozliczają się z pełnej księgowości, opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych? To jest kilka tysięcy firm, kilkanaście tysięcy z CIT-u, a więc nasza gospodarka opiera się w głównej mierze na firmach małych i na mikrobiznesie. Im trzeba stworzyć takie warunki, aby oni byli zachęceni do podtrzymywania swojej aktywności biznesowej. A przecież wielu wycofuje się po 2 latach, po ustaniu pewnych ulg i pewnych przywilejów, dlatego że nie radzą sobie w potoku różnych właśnie takich zmian dość chaotycznych i nie ujednoliconych, niesystemowych, bo gdyby one rzeczywiście sięgały tak jak w latach na przełomie lat 90. i XX wieku, kiedy wprowadzono regulacje odnośnie CIT-u, panowie na pewno pamiętacie, rok po roku obniżano stawkę CIT. To było zapisane w ustawie. Każdy wiedział, że na przestrzeni 4 kolejnych lat ten podatek obniży się z 40 do 19% i wszyscy byli bardzo tym zainteresowani i to była dobra zmiana, bo to była regulacja i powiedzmy coś, co jest rozwiązaniem systemowym i ogólnym. Teraz dowiadujemy się o tych propozycjach. No mówię, co miesiąc inne i takie szukanie odpowiedzi pracodawców i świata biznesu na to, a jak wy sobie z tym poradzicie? Jakie będzie wasze tutaj echo, tak, odnośnie tych zmian? Nie popieram tego, bo zupełnie tego nie widzę. To dotyczy nielicznych i nie będzie żadnego efektu ani fiskalnego, ani efektu makroekonomicznego.
Propozycji jest naprawdę sporo. Ma powstać między innymi specjalna ulga dla przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Harald Matuszewski. Generalnie te zmiany idą wystarczająco daleko w pana ocenie?
Samo zasygnalizowanie zmiany podatków przez Ministerstwo Finansów to jeszcze, to jest jakby efekt na razie jakby polityczny. Warto byłoby usiąść i przedyskutować konkretne propozycje. O czym mówił pan profesor, jakie to efekty rodzi dla małego i średniego biznesu, jako te efekty niesie dla szeroko jakby pojętej gospodarki. To trzeba przeliczyć i to pokazać. Dzisiaj tego nie mamy. Ja jestem bardzo ostrożny za zmianami ułatwiającymi, o czym wcześniej powiedziałem, pewnego swobodniejszego albo tego mniej zacisnionego kagańca finansowego dla przedsiębiorstw. Tu trzeba ulżyć. Chodzi o kosztów przedsiębiorców, ale ta propozycja nie idzie moim w tym kierunku, a nie chcę się wypowiadać jakby zbyt zdecydowanie, że trzeba to odrzucić, bo nie mam dzisiaj jakby konkretnych wyliczeń, jeżeli dostaniemy jako strona społeczna.
No na razie był to wywiad prasowy i takie zapowiedzi, więc badanie gruntu.
To jest na razie hasło. Mamy dzisiaj taki potok haseł różnych polityków i różnych ministrów, że trudno się tutaj odnaleźć i odnieść się do wszystkiego w sposób
podwyższony ma zostać limit przychodów dla małych podatników. Do tej pory wynosi on 1 200 000 euro. Zmiany zakładają podwyższenie go do 2 000 000 euro. Leszek Walczek, generalnie te propozycje, także te dotyczące VAT-u, idą w dobrym kierunku, podobają się panu?
Znaczy, Powiem tak, już wiele od każdych ekip słyszeliśmy obniżanie, przyjazne, można powiedzieć, podatki, czy państwo przyjazne dla przedsiębiorców. Jak jest w rzeczywistości, no to właśnie to jest takie trochę puszczenie teraz oczka w stronę pracodawców, żeby ich zachęcić do tego, że ten rząd jest przychylny dla tych małych zwłaszcza przedsiębiorców. I tutaj prawdą jest to, co powiedział pan profesor, że to będzie dla nielicznych, ale propagandowo pokazujemy, że obniżamy, tak? Obniżamy tam z 15%, z 19% do 9%, no więc jest to, można powiedzieć, w skali, jak każdy patrzy, to jest sporo, tak? Natomiast dla mnie najważniejsze jest, jakie są te działania, które są działaniami dotyczącymi obniżenia kosztów pracy, bo to też między innymi jest dla przedsiębiorców ważne, ale też i dla pracowników, bo wówczas możemy akurat tymi wszystkimi, w cudzysłowie, zyskami albo dosłownie, które akurat są zaoszczędzone, podzielić się sprawiedliwie i przeznaczyć część na nowoczesne technologie, wdrażanie nowych systemów, ale również i na tą regulację płacową, o której cały czas mówimy, że dla tych małych i średnich przedsiębiorców, a zwłaszcza tych mikro, no to jest to niezwykle ważne. Cały czas rząd mówi o uszczelnianiu VAT-u, ale jeszcze też w niedostatecznym stopniu zajmuje się o tym CIT-em, czyli ci, którzy akurat te duże korporacje, które właśnie unikają opodatkowania, tak? Również i te małe zaczynają firmy w tym kierunku pójść i to jest jakby też główny problem, bo ja zwrócę uwagę, że to unikanie opodatkowania CIT przez duże korporacje to jest strata dla państwa prawie 40 miliardów w skali całego roku. Więc proszę zobaczyć, to jest tak samo, jak mówiliśmy o uszczelnianiu podatku VAT. I jeżeli akurat te czynności, które premier Morawiecki zapowiadał, weszłyby w życie i skutecznie, no to też mamy jakby dodatkowe wpływy. Zawsze należy się zastanawiać, jeżeli mamy mniejsze podatki, no to budżet oczywiście będzie miał mniejsze wpływy, tak? Więc czym będziemy to kompensować, jak będzie to realizowane w dłuższej perspektywie, a nie tylko i wyłącznie w ciągu jednego, dwóch lat, kiedy akurat jedna ekipa rządzi. I to są główne pytania, które w przypadku propozycji, która zostanie złożona do Rady Dialogu, będziemy się akurat na tym zastanawiać i o to pytać.
Andrzej Arndt, jakie pan sobie stawia pytania? Bo najważniejsze zmiany dotyczą między innymi likwidacji deklaracji VAT. Stawki VAT mają zostać ujednolicone. Niższy ma być CIT dla małych spółek. Ma wynieść 9%.
Powiem tak, jest to bardzo nietypowa propozycja, ponieważ tutaj obawy wprowadziła nie tylko po stronie pracodawców, ale również i po stronie związków zawodowych. Różne propozycje są przedstawiane, mamy różne w tym temacie poglądy. Natomiast w tym przypadku tutaj generalnie mówimy jednogłosem. I strona związkowa i pracownicy mają obawy, również i pracodawcy. Pracownicy może trochę mniej, natomiast pracodawcy już pokazało w tej chwili wprowadzenie tego jednolitego pliku kontrolnego. I jednocześnie rozliczanie dalej deklaracji VAT-owskich i CIT-owskich powoduje, że pracodawcy bardzo mocno się w tej chwili gubią w tych rozliczaniach. Administracje skarbowe widzą czasami różnice i to też powoduje, że i częstsze kontrole potem mają, bo się nie zgadzają wyliczenia. I w tym momencie, jeżeli my pracownicy mamy obserwować, że tak ma funkcjonować wprowadzony projekt, to również tutaj mamy wielkie obawy i w pełni popieramy tutaj obawy również pracodawców.
Jeszcze na koniec jeden temat. Pozostało nam 7 minut, więc bardzo proszę o dyscyplinę. Od wielu tygodni trwa protest niektórych pracowników sfery budżetowej. Inicjatorem akcji jest Bydgoska Solidarność. Protestujący domagają się m.in. odmrożenia wynagrodzeń, wzrostu płac. Leszek Walczak, na jakim etapie jest protest? Państwo domagali się spotkania z minister Elżbietą Rafalską, ale jak rozumiem, najważniejsze są te postulaty. One zostaną spełnione? Wiecie, ile to może kosztować? Co teraz się dzieje?
Wiemy. Jest to, odbyło się w miniony piątek spotkanie w imieniu pani minister, przyjechał podsekretarz stanu, pan Marcin Zieleniecki. Przedstawiliśmy jemu nasze akurat stanowisko. Sytuacja w administracji publicznej jest dramatyczna. Tam po prostu wynagrodzenia, brak środków na realizację zadań statutowych, dyskryminacja płacowa występuje już nagminnie. Tam już nie ma żadnej jednostki, która byłaby jednostką, która ma budżet na cały rok i jest w stanie akurat zrealizować wszystkie zadania, które są. A pamiętać należy, że to jest bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, bo tu mówimy o wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska, gdzie brakuje etatów, gdzie brakuje środków chociażby na odprawy emerytalne.
gdzie tych brakuje instytucji środków, jest bardzo dużo. Nie chciałbym, żebyśmy teraz przypominali, ale chodzi
właśnie
o...
Spójrzmy
w przyszłość.
Ja chcę powiedzieć właśnie o tym rzeczy najważniejszej, że jeżeli nie będzie radykalnych decyzji ze strony rządu i zagwarantowania tych środków, to będzie...
A były radykalne deklaracje w miniony piątek?
Tak, jest akurat ze strony ministerstwa jakby wola... jakby podejścia do tego tematu. Rząd od dłuższego czasu mówi, że rzeczywiście trzeba odmrozić kwotę bazową, która jest zamrożona od 2009 roku. Sam zresztą w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonują analizy, gdzie na przykład mówią, że te 1 400 000 000, które akurat zostało przekazane na regulację płacową w 2017 roku, mogłoby spowodować podniesienie kwoty bazowej 100 zł. Czyli jest jakby szansa na to, że akurat jest, ta, jest to możliwe.
1 400 000 000.
Kolejny, tak, ale 1 400 000 000, które na przykład teraz lekką ręką się wydaje na 300+, no jest to dla nas niezrozumiałe i to się samo nie obroni, dlatego że akurat jest przeznaczone na wyrównywanie szans, bo to jest główne uzasadnienie, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży jednorazową kwotą 300 zł nie jest to akurat ani zgodne z literą prawa, ani nie jest zgodne z ministerstwa, z planami Ministerstwa Edukacji dotyczący wyrównywania szans.
Pan mówi, ministerstwo chce się pochylić, są jakieś deklaracje, co się wydarzy w najbliższym czasie?
Będzie to przedmiotem dyskusji na Zespole Budżetu Finansów Rady Dialogu i na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu. Komisja Krajowa 19 przyjmuje stanowisko dotyczące radykalnych działań, czyli żądania odmrożenia płacy w sferze budżetowej, jak i również kwoty bazowej. I z naszej strony jest to nieugięte stanowisko. Będziemy się tego radykalnie domagać.
Protest firmy Solidarność, a co pozostałe związki? Państwo jakoś aktywnie wspierają, czy tylko popierają?
Tak, my aktywnie wspieramy, bardzo aktywnie. Zresztą tutaj w województwie kujawsko-pomorskim myśmy tą propozycję Solidarności, która jakby to firmuje w tej chwili, poparli na Radzie Dialogu Społecznego, to było wspólne stanowisko. I co sytuacja, o której mówił mój przedmówca, nic dodać, nic ująć, sytuacja jest dramatyczna. Jeżeli powiem sobie, od 2009 roku nie było tam praktycznie żadnych...
Ale jeśli podwyżka o 100 zł generuje 1 400 000 000, to żeby to były jakieś realne podwyżki, to możemy sobie wyobrazić, że mówimy tutaj o wielu miliardach.
I ależ oczywiście.
Mówimy o kwocie bazowej, a to są mnożniki potem.
To kwota bazowa, a potem są mnożniki. Mhm. Oczywiście kwota będzie większa, ale z drugiej strony rząd jakby tak lekką ręką, pewnie uzasadnione, i zostanie to skonsumowane. No. Dzisiaj mamy 300+. Moim zdaniem budżetu po prostu na to w tej chwili nie stać. Jak czytam założenia do budżetu na 2019 rok, nie przewiduje się tych propozycji, o które firmuje w tej chwili w ogóle wszystkie związki, które wspierają, a firmuje Solidarność. I w założeniach budżetowych tego nie ma.
Forum Związków Zawodowych w pełni popiera, tym bardziej, że w części zakładów czy instytucjach budżetowych również mamy swoje organizacje, także jesteśmy w pełni tutaj za tym poparciem, tym bardziej, że no, piękne deklaracje o wzroście budżetu. No przecież w pierwszej połowie 2017 roku pan premier Morawiecki pokazywał, że jest prawie 6 miliardów
budżecie, nie ma na to pieniędzy.
Budżetu, a tutaj 1 200 000, gdzie od tak jak Karat powiedział, 2009 roku budżetówka żadnych podwyżek nie miała. Jesteśmy w pełni za i popieramy tą
propozycję. Panie profesorze, no, niskie wynagrodzenia części urzędników w różnych instytucjach to fakt, ale taka sytuacja narastała przez lata i teraz problem można rozwiązać szybko. Gdzie szukać tych pieniędzy? Bo tutaj mówimy o 1 400 000 000 i
to
tylko podwyższa 100 zł.
Wielka kwota, która by tam aż nadto tam obciążała budżet, ale pamiętajmy też o tym, iż to rodzi konsekwencje tego, że płace będą rosły. Trzeba zabezpieczyć ten przerozpad administracji rządowej, samorządowej też adekwatnie do tego, do tych przeliczników. I znowu strona budżetowa. Czy na to po prostu stać budżet, prawda? Jeśli od 2019 roku wpisalibyśmy to do tej ustawy, no to trzeba myśleć znowu o dodatkowych dochodach, no, albo o krojeniu innych wydatków, tak aby nie przekraczać tego limitu 3% deficytu w okresie, kiedy ten wzrost będzie słabszy, a przecież jest projektowany na coraz niższym tempie wzrostu gospodarczego. Więc to też trzeba widzieć jedno i drugie. Także konfrontować to, co jest słuszne. Tutaj panowie podkreślają, kwota od 2009 roku była zamrożona i deklasacja średnich kadr i niższych kadr, zwłaszcza z administracji samorządowej, jest faktem.
Tak jest.
Bo ich płace do płacy średniej są coraz niższe. To widać. To trzeba rozwiązać. Im dłużej będziemy czekali, ta dysproporcja będzie się zwiększała, a to rodzi znowu konflikty społeczne i nieprzychylność dla polityków. Nieważne, skąd oni pochodzą i z jakiej partii.
Sprawa będzie dyskutowana, do tematu z pewnością będziemy powracać. Bardzo panem dziękuję. Andrzej Arndt, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych, profesor Mirosław Gajze, ekonomista z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Harald Matuszewski, przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ i Leszek Walczak, przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego Solidarności. Byli państwo i moimi gośćmi. Do usłyszenia, mówi Michał Słopacian.